O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Witam Państwa, dobry wieczór. Gdybyśmy wciąż sięgali po książki Tadeusza Konwickiego, być może lepiej rozumielibyśmy nasze czasy. Tak Waldemar Raźniak, reżyser spektaklu Mała Apokalipsa w Narodowym Starym Teatrze, podsumowuje, czy odpowiada na proste pytanie, dlaczego sięga po książki tego nieco zapomnianego dziś pisarza. A treść wydaje się dość odległa od naszej rzeczywistości. Przypomnę Państwu bardzo krótko. Pisarz, bohater tej powieści, prześladowany przez apodyktyczny system, broni się rodzajem wewnętrznej emigracji. Jednak pewnego dnia koledzy proszą go o dokonanie publicznego samospalenia. Choć początkowo odmawia, pomysł zaczyna go pochłaniać. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego powstawała w okresie chylącego się ku upadkowi komunizmu. Była wyrazem oporu, moralną rozprawą z sumieniami ówczesnych elit. A co ten tekst mówi dzisiaj do nas? O małej apokalipsie, ale także o innych bieżących dla Narodowego Starego Teatru sprawach rozmawiamy z odtwórczynią jednej z głównych ról w tym przedstawieniu, Dorotą Segdą, a także z reżyserem spektaklu, dyrektorem Narodowego Starego Teatru, Waldemarem Raźniakiem.
Uwaga, bardzo proszę, czy betoniarka jest gotowa do wjazdu? Uwaga, bardzo proszę, akcja!
Gdybyśmy Konwickiego czytali, to może jako społeczeństwo bylibyśmy, zwłaszcza w obliczu teraz tego imperialnego zagrożenia ze wschodu, czy w obliczu różnego rodzaju niepokojących sytuacji, z którymi mamy do czynienia w naszym kraju, śledzenia działań agentury rosyjskiej i nie tylko rosyjskiej, różnych wyborów też, które teraz w Polsce następują, może bylibyśmy też jako społeczeństwo bardziej odporni i tożsamościowo bardziej spójni. Wydaje się, że o to też Konwicki w swojej prozie walczył, że mając, powiedział kiedyś, że jego pokolenie w życiu nawet nie marzyło o tym, że Polska może kiedykolwiek wstąpić do Unii Europejskiej. I to wydarzenie wstąpienia do Unii Europejskiej było jakimś takim kamieniem milowym w jego życiu. To też jest ciekawe, że akurat premiera jest w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Żebyśmy też jako społeczeństwo wiedzieli do jakiego świata powinniśmy przynależeć.
Pytanie o wybór wątków, o adaptację, bo mamy do czynienia z powieścią.
Jeżeli chodzi o wątki fabularne, no to staraliśmy się rzeczywiście opowiedzieć tę historię głównego bohatera. To jakby wyadaptowanie szkieletu dramaturgicznego z tej powieści nie było aż takie trudne, dlatego że akcja tak naprawdę powieści odbywa się jednego dnia, od momentu, w którym główny bohater otrzymuje te jakże trudną propozycję dla niego dokonania publicznego samospalenia, aż do momentu, kiedy przed tym Pałacem Kultury się rzeczywiście znajduje i w trakcie tej drogi spotyka różnego rodzaju postaci, dzięki którym to spotkaniom on jest w stanie w jakimś sensie, nie wiem, z jednej strony spróbować pozbyć się wątpliwości, z drugiej strony nabywa nowych wątpliwości, ponieważ każda z tych postaci, którą on spotyka, ma jakąś inną postawę moralną, ma jakieś inne poglądy i w różny sposób uwikłana jest w ten system opresji, w którym społeczeństwo funkcjonuje. W związku z tym też ten rodzaj otwarcia w finale, gdzie tak naprawdę nie wiemy z powieści, czy to samo spalenie się dokonało, czy ono się nie dokonało, też jest takim momentem, w którym można się tej postaci przyjrzeć. Także jakby opowiedzenie samej tej historii, rodzaju takiej drogi krzyżowej, na zasadzie konstrukcyjnej nie było takim wielkim problemem. Bardziej chodziło o to, żeby zobaczyć. No, Konwicki był też scenarzystą i reżyserem filmowym, w związku z czym te dialogi, one mają jakby dosyć dobry dramaturgiczny ładunek, natomiast trzeba było zobaczyć, gdzie, co z tego materiału literackiego jest rzeczywiście najbardziej aktualne i gdzieś dzisiaj najlepiej rezonuje. Także to były te decyzje na poziomie scenariusza, które wraz z Beniaminem Bukowskim podejmowaliśmy, adaptując tę powieść.
A co jest aktualne najbardziej, co najbardziej rezonuje?
No, to ja muszę Państwa zaprosić na to przedstawienie, żeby te rzeczy usłyszeć. Natomiast mam takie przekonanie, że po pierwsze, to jest dla mnie bardzo zaskakujące, że Konwicki już wówczas bardzo był wrażliwy na przykład na sprawy związane z ekologią i środowiskiem naturalnym i mówi i o wyczerpaniu, jakby o katastrofie klimatycznej, na przykład bezpośrednio o tym mówi. To jest jedna rzecz, która tam się pojawia. Osobne sprawy dotyczą właśnie tej różnej, w różnej formie inwigilacji, z którą mamy do czynienia. No teraz jest ileś tych komisji śledczych, mamy do czynienia z różnymi aferami podsłuchowymi, podsłuchiwanymi rozmowami. No i tutaj praktycznie w każdej scenie postaci zastanawiają się, czy ktoś ich podsłuchuje, czy ktoś ich nie nagrał, czy ktoś tych nagrań do czegoś nie może wykorzystać. To są na przykład takie momenty, które mnie najbardziej zaskakują, jeżeli chodzi o aktualność. No i przede wszystkim ta realna groźba, no bo wiemy o tym, że w momencie, w którym powieść Konwickiego powstawała, wprawdzie mówiło się trochę o tym, czy PRL dołączy do Związku Radzieckiego jako jedna z republik, czy nie dołączy, ale była to jakaś fantastyczna wizja, że może rzeczywiście to zostanie dokonane, a dzisiaj my się właśnie tego wszystkiego najbardziej boimy. To znaczy, co się wydarzy, kiedy te wojska Putina niestety wejdą na przykład po prostu do strefy NATO i nagle staniemy się w innej strefie wpływów. I to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy Mołdawii, to dotyczy Ukrainy. W związku z czym ta realna groźba, próba wyobrażenia sobie, jakbyśmy się w takiej sytuacji musieli odnaleźć znowu w takiej sytuacji opresji, jest taką rzeczywiście realną przestrogą. I podejrzewam, że te osoby, które pamiętają PRL, no to mogą mieć taki moment déjà vu, takiego, że ta groza rzeczywiście, a ci, którzy nie pamiętają, mogą być trochę zszokowani.
Zdecydował się pan kandydować na stanowisko dyrektora Starego Teatru. Można zapytać już po rozstrzygnięciu tego konkursu, dlaczego nie?
No, tu wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo oczywista, dlatego że w momencie ogłoszenia konkursu Ministerstwo Kultury bardzo jasno powiedziało, dlaczego ten konkurs zdecydowało się ogłosić, że szuka nowej wizji dla tego teatru. W związku z tym w sytuacji takiej, w której zostało to tak jasno zakomunikowane, no, prowadziliśmy Narodowy Stary Teatr przez 4 lata. Jakby była też opcja po prostu przedłużenia tej kadencji. Natomiast w momencie, w którym organizator, którego wolę absolutnie szanujemy, zakomunikował, że szuka jakby nowego otwarcia, no to startowanie w konkursie się absolutnie wykluczało. Znaczy byłoby nielogiczne z mojego punktu widzenia.
Rozumiem. Czy mogę prosić ewentualnie o pana refleksję na temat tych następców, których nazwiska już znamy? Akurat tak się złożyło, że reżyser, który będzie odpowiadał za sprawy artystyczne, nie pracował w Starym Teatrze, co nie jest znowu takie oczywiste, prawda? No bo jednak Stary Teatr gromadzi wiele świetnych nazwisk, również w repertuarze przez pana zaproponowanym są znakomite nazwiska, więc nie byłoby to dziwne.
Ja też nie pracowałem w Starym Teatrze, obejmując te funkcje, w związku z czym Krystyna Meissner chyba też nie pracowała. Nie. W związku z tym nie jest to wcale taka rzadkość, że twórcy przychodzą tutaj po prostu z zewnątrz. No ja mogę tylko powiedzieć tyle, że panią Dorotę Ignatiew i pana Jakuba Skrzywanka znam i jesteśmy w bardzo ciepłych relacjach. Podobnież jest w przypadku pana Bartosza Szydłowskiego, więc bardzo się ucieszyłem.
Który też nie reżyserował w Starym Teatrze,
więc bardzo się ucieszyłem, że zobaczyłem ich w tym konkursie i trzymałem za nich kciuki. Rozumiem, że wygrała Dorota Ignatiew z Kubą Skrzywankiem, więc pogratulowaliśmy im i no, czekamy po prostu tutaj na nich, żeby im, że tak powiem, w takim duchu współpracy przekazać działanie tej instytucji. Zapowiedzieli, że się pojawią na premierze, więc będziemy to robić. No i tyle. No, życzę im powodzenia.
Czy wybierając małą apokalipsę, myślał pan o tym, że to przynajmniej na razie będzie ostatni pana kontakt ze sceną, jakiś rodzaj pożegnania, jakiś symbol?
W ogóle tak nie myślę. Po pierwsze, ja zostawiam w repertuarze Starego Teatru dwa przedstawienia, bo Solaris, które graliśmy w Centrum Promieniowania Synchrotronowego, wszystko wskazuje na to, że wróci jeszcze w repertuarze październikowym, więc
to... Ale na scenę regularną, czy tam do...
Znaczy jeszcze nie wiemy do końca, w jakim miejscu się to odbędzie, ale planujemy ten powrót, natomiast... Więc ja zostawiam te dwa tytuły. Benjamin Bukowski również zostawia dwa tytuły, czyli Arian i Baśń o wężowym sercu. Tradycją tego teatru do tej pory było to, że ponieważ zespół dość liczny i wybitny Narodowego Starego Teatru jest depozytariuszem tych prac, które się tutaj odbywają, więc ja nie przypominam sobie w ostatnich latach, żeby przekazanie dyrekcji było jakimś takim radykalnym cięciem i zrzuceniem wszystkich tytułów. Bardzo bym był zdziwiony, gdyby tak się to tutaj potoczyło. W tym sensie mam nadzieję na powroty tutaj. Zresztą z wieloma pracownikami teatru bardzo się też zżyłem i nawet jakieś przyjaźnie się ponawiązywały, w związku z czym będę zawsze myślał o Starym Teatrze jako też o moim miejscu.
A spotkał się pan już z nową dyrekcją? To będzie, premiera będzie takim pierwszym momentem.
Nie, spotkałem się z nimi w trakcie, kiedy oni mieli spotkanie z zespołem artystycznym. No to wtedy żeśmy się po prostu uściskali. Tyle.
Niebawem zmywam się, choć ta impreza dopiero się rozkręca. Ale mam bankiet filmowy. Sprzedałam ekipie z Australii transkursję. Pan jesteś ponoć wybitnym. Pan pójdziesz ze mną. Muszę panu coś powiedzieć. To mój obowiązek starych baby. No nie. Nie takiej starej, ale doświadczonej. Niech pan słucha. Ja nie wierzę w tę całą opozycję. Oni wszyscy są na rządowej pensji. To jedna wielka prowokacja. Pana szkoda. Pan ma cwane oko. Potrzebuję kierownika produkcji. Nie można dobrze zarobić. Boże, co za cudna muzyka. No, na mnie już czas. Ale cośmy obaczyli, tośmy zobaczyli. Nikt nam tego nie odbierze. Do widzenia.
Przed najbliższą premierą... Jakie to doświadczenie, ten tekst Konwickiego, bo to taka, wydawałoby się, niesceniczna historia. Z drugiej strony świetny scenarzysta to pisał.
No bardzo to jest trudny moment, żeby o tym opowiadać, bo jeszcze proces się nie skończył, aczkolwiek wiele rzeczy się już wykluło. Często takie są to rzeczy, o których nie miałoby się pojęcia w czasie pierwszej próby czytanej, a już tym bardziej, kiedy czytało się tylko powieść. Mhm. Ja najwięcej właściwie mogę powiedzieć o swojej postaci, co mi się udało jakoś uchwycić, mam nadzieję. bo przecież jesteśmy przed premierą, Nadjeżda. Nadjeżda jest Rosjanką.
Totalnie dzisiaj powiedzielibyśmy.
Czyli nadzieja. Jednocześnie jakaś nadzieja tkwi w tej Rosji, która, bo Natasza jest, przepraszam, Nadzieja jest opozycjonistką, której mąż, tak jak sobie opowiedzieliśmy, popełnił również samopalenie w Rosji. Więc ta żona Aleksieja Nawalnego jakoś mi przyświeca. Ale to jest tylko jedna ze składowych tej postaci, bo znalazłam w niej, próbuję w niej znaleźć Małgorzatę. No bo moim partnerem jest pisarz. Nie wiem do końca, czy nie jestem postacią przez niego niewymyśloną, pomimo że staram się grać to bardzo realnie.
Czyli jakimś majakiem też być może.
Jakimś, tak, jakimś marzeniem, a jednocześnie też zadajemy sobie pytanie, czy Nadjeżda nie jest jedną z tych podstawionych w tym świecie totalitarnym jakimś fantomem. No w każdym razie jestem i czułą wiedźmą, i piszącą wiersze, zwariowaną jakąś kobietą. To jest obłędnie przyjemne grać z Grzesiem Mielczarkiem, więc sprawia mi to dużo radości.
No tak, to tutaj jednak się czuję sprowokowana do tego, że z Grzegorzem Mielczarkiem to państwo rzeczywiście ostatnio pracują dużo i już wkrótce odbędzie się pewien taki uroczysty akt o charakterze państwowym. Tak. Jak oceniasz następcę?
No to jest cudowne dla naszej akademii, że Grzegorz Mielczarek zostanie jej rektorem. Naprawdę prosiłam go o to przez długie miesiące, więc on też się do tego nie wyrywał, ale ja też się nie wyrywałam. Natomiast jest takim autorytetem i artystycznym, i pedagogicznym, jest tak uwielbiany przez studentów, jest tak prawym człowiekiem i mądrym, że nie mam wątpliwości, że będzie prowadził wspaniałą drogą akademię. A jeszcze tak się zdarzyło, że ja naprawdę z nim teraz gram pierwszy raz w życiu, bo Grzegorz był przez całe lata aktorem Słowackiego Teatru, a teraz na szczęście jest u nas. Więc nawet wczoraj, kiedy zobaczyłam na mieście taki plakat, na którym jesteśmy razem z podpisem Mała Apokalipsa, napisałam na Facebooku, czy to Mała Apokalipsa, czy Sukcesja.
No tak. Tak, bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie rektorskiej twojej kadencji, ale tak na gorąco zapytam, to jest już może ulga, bo to jednak przecież bardzo ciężka praca, o którą aktorka jakby twojej rangi i miejsca w polskim teatrze nie musiała się ubiegać. To szczerze mówiąc nie było chyba ci potrzebne.
Te misje nadali mi studenci przede wszystkim i oni mnie do tego namówili, więc jako misję to traktowałam. To jest miłe coś zostawić po sobie poza własną karierą. Kosztowało mnie to faktycznie sporo, bo przypadła ta kadencja, dwie kadencje, a pierwsza to jeszcze byłam prorektorem, ale te dwie moje kadencje przypadły na bardzo trudny czas dla uczelni i politycznie, i epidemiologicznie, i wojennie. No naprawdę nie wyobrażam sobie większej ilości nieszczęść. Znaczy, może sobie wyobrażam, ale nie chciałabym sobie wyobrażać. Więc to było trudne, ale odkryłam w sobie charakter wojowniczki. Zauważyłam, że im mam trudniejsze wyzwania, tym bardziej się im nie poddaję. Nawet ostatnie, co sobie wymyśliłam, czyli murale, były batalią, którą wygrałam.
To aż dwa.
I to aż dwa, i to naraz. Także to był wspaniały, piękny czas, którego na pewno będzie mi też brakować, bo wyłączyć się z takiego szalonego trybu pracy i decyzji i tego, że ciągle się coś dzieje każdego dnia, no to jakiś będę miała na pewno syndrom odstawienia. Ale mam nadzieję, że ta luka w moim życiu się wypełni. będę miała wciąż studentów w większym wymiarze. No i mam nadzieję, że będę miała też pracę jako aktorka, bo bez tego nie byłabym również rektorem. To znaczy po prostu nie zgodziłabym się być rektorem, gdybym nie mogła cały czas uprawiać tego zawodu.
Tak, no spotykamy się przed premierą, więc wiele na to wskazuje jednak. Ale też spotykamy się w takim momencie smutnym, bo mam wrażenie, że właśnie wczoraj dotarła do nas wiadomość o, chyba to tak się nadużywa często, ale jednak trochę końcu pewnej epoki, bo pani Izabela Olszewska była, sama była legendą, ale też była współtwórczynią tej legendy Starego Teatru, no tych powojennych, najmocniejszych lat, mam wrażenie.
Tak, dzisiaj sobie rozmawiałyśmy z dziewczynami w garderobie. Kogo zastawałyśmy z moimi rówieśnicami, kiedy przyszłyśmy do teatru. I tych wielkich właściwie już nie ma. Bardzo to smutne. Iza Olszewska była naprawdę wybitną aktorką. Poznałam się z nią w ten sposób, że uczyła mnie po prostu przez 2 lata w szkole. Już wtedy poznałam jej perfekcjonizm, którego nie mogła wydusić z wielu moich kolegów. Była mocną kobietą. Ale ja się z nią świetnie dogadywałam, bo jakoś jej dbałość o słowo zawsze była mi bardzo bliska. Więc ja miałam piątki, ale często z kolegami pracowałam nad poprawkami. Także nie było z nią lekko, bo ona od siebie też bardzo, bardzo dużo wymagała. I ponieważ Iza Olszewska odeszła w pewnym momencie na własne życzenie i z teatru, i z uczelni.
Bardzo szybko zresztą. Dość szybko.
Myślę, że za szybko, ale ona chyba czuła, że zmienił się świat opowieści teatralnej i ona się w nim przestała odnajdywać. I ja się tak strasznie cieszę, że ona mnie właściwie wprowadzała do zawodu, a ja ją z tego zawodu wyprowadziłam, ponieważ udało mi się ją namówić, żeby zagrała w moim weselu Isie, czyli w jubileuszowym weselu na 70-lecie szkoły teatralnej. I naprawdę zrobiła to tak pięknie, była tak wzruszająca i śmieszna. I ona była jedyną z uczestników tego ogromnego przedsięwzięcia, czyli z 80 aktorów gwiazd polskiego teatru, która wymagała ode mnie prób. Miałam z nią próby, ja reżyserka w tym momencie, z Bartkiem Bielenią, który grał Chochoła i z Aldoną Grochę, która grała gospodynię. No to był jej nie tylko wielki sukces, ale naprawdę wielki dzień, bo absolwenci, których było setki, urządzili jej ogromną owację, no, pokazując, że pamiętają i że jest dla nich naprawdę kimś. No była naprawdę gwiazdą tego wieczoru i zawsze będę ją pamiętać taką, pomimo, że była już starszą panią, miała w sobie błysk i zagrała to po prostu cudownie.
Tak, a pamiętasz ją może w jakiejś roli na scenie, bo przyznam się, że kiedy wczoraj przygotowywałam taką krótką notatkę na stronę radiową, to jednak zorientowałam się, że sporo tych ról jej największych to były czasy, kiedy po prostu jeszcze nie chodziłam do teatru. Ty też nie chodziłaś do teatru, więc...
Tak. No wszyscy mówią o legendarnej roli w Biesach przede wszystkim, tak. Ale dzięki cudownemu serialowi Z biegiem lat, z biegiem dni pamięta się ją w tym serialu, a to przecież była wersja telewizyjna spektaklu, którego też nie widziałyśmy, bo jesteśmy na szczęście za młode. Więc tak, ja właściwie pierwsza moja premiera w Starym Teatrze tutaj na scenie kameralnej, to było takie przedstawienie Wracaj natychmiast, Jimmy Dean, Jimmy Dean. I tam grałam właśnie z Izą Olszewską. Potem pamiętam ją z cudownej roli, gdzie pokazała taką zupełnie wielu osobom nieznaną jej stronę, czyli ogromne poczucie humoru i po prostu jazdę. Mianowicie to była tak zwana ludzkość w obłędzie Jerzego Grzegorzewskiego według Witkacego. I ona razem z Elą Karkoszką grały dwie dziewczynki, już nie pamiętam, jedna Zosia miała na imię, a druga takie dwie małe ćpunki napisane przez Witkacego w Małym Dworku. I one już były tak mocno po 60, kiedy to grały. Były rozkoszne po prostu, rozkoszne. Więc i zagrała napaloną dziewczynkę. I tak ją pamiętam. Zresztą wtedy jakoś siedziałyśmy razem w garderobie i bardzo się z nią zaprzyjaźniłam. Jakoś tak zupełnie inaczej ją zaczęłam odbierać. Nie jako groźną panią profesor, tylko poznałam ciepłą, znękającą się z różnymi problemami wtedy prywatnymi, które się na szczęście dobrze rozwiązały, panią.
Tak, była rzeczywiście groźna, to jakby też pamiętam takie relacje właśnie na tej linii redakcyjnej. A jeszcze o jedno chcę cię zapytać, bo właściwie od tego prawie zaczęłyśmy, że szybko zrezygnowała, nie czuła, nie rozumiała tego nowego teatru. Uważasz, że miała rację, że teatr nie znalazłby dla niej propozycji, sposobu? Bo tak myślę, no różne są drogi, prawda? Często rzeczywiście artyści się poddają, nie chcą, ale no.
No trudno mówić za kogoś. Ja też, to jest tak naprawdę moja interpretacja, dlaczego odeszła. Na pewno miała coraz mniejszy kontakt ze studentami. To wiem, dlaczego odeszła ze szkoły, a z teatru brakowało jej tego teatru, który faktycznie już gdzieś odchodził. Czy słusznie zrobiła? Ja nie wiem, ja mam nadzieję, że ja nigdy nie będę musiała podejmować takich decyzji i będę się odnajdywała w rzeczywistości, która się zmienia, artystycznej. Bo taki jest chyba jej, taki jest też jej cel.
No właśnie, bo jako reżyserka miałabyś dla niej propozycję na przykład dziś?
Na pewno, no to, zwłaszcza, że pamiętam ją. Ale ja myślę, że gdyby ona została w teatrze, to szybko młodzi reżyserzy odkryliby jej inną stronę i ona być może wtedy by pokochała również teatr dzisiejszy. Jestem o tym przekonana, no ale może już jej po prostu nie chciało. Może chciała po prostu odpoczywać.
Tak, no jest to kwestia zmęczenia oczywiście. To trzymam mocno kciuki teraz przed wejściem w świat Tadeusza Konwickiego. Powiedz jeszcze, to był jakoś kiedyś może ważny dla ciebie pisarz? Ja się przyznam, że czytam nałogowo i jestem też zaskoczona i tak podekscytowana tym spotkaniem znowu z tekstem Tadeusza Konwickiego.
No muszę opowiedzieć bardzo śmieszną historię chyba. Bo to jest to, z czym mi się najbardziej kojarzy Tadeusz Konwicki. Oczywiście oprócz tytułu, teraz mogłabym dużo tytułów wymieniać i tak dalej, ale byłam chyba po czwartym roku i byłam z moim chłopakiem, nie będę mówić jego nazwiska, bo państwo go znają, na wakacjach pod namiotem. On był moim chłopakiem już od dawna, ale był potwornie zazdrosny. I to były czasy, kiedy oczywiście nie było telefonów komórkowych, dawno, dawno temu, i śpiewało się Bogu Rodzice. I przyszedł telegram od mojej mamy, że mam zaproszenia na zdjęcia próbne do filmu w reżyserii Tadeusza Konwickiego. I mama tak to napisała, że wyglądało, że ten tytuł tego filmu to jest Love. No jakoś, zanim pomyśleliśmy, że Tadeusz Konwicki reżyseruje film Love, że jest w tym coś dziwnego, to on wpadł w furię zazdrości, że ktoś w ogóle śmiał mi zaproponować rolę w filmie Love, czyli że jak ja musiałam się zachowywać, jak ja musiałam prowokować. To był koszmar. Oczywiście nie pojechałam na żadne zdjęcia próbne. Po powrocie okazało się, że ten film to był film Lawa według dziadów Mickiewicza.
Nie będę tego komentować. Na szczęście twoje życie jednak trochę inaczej się potem ułożyło i to nie mówię o Konwickim wcale.
I może to jest śmieszne na podsumowanie, ale teraz mi to wpadło do głowy, że właściwie ta moja rola tutaj to jest też troszeczkę love.
Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Mała apokalipsa według Tadeusza Konwickiego na scenie kameralnej Narodowego Starego Teatru. O tym spektaklu, ale także o innych ważnych sprawach dotyczących sceny opowiadali odtwórczyni jednej z głównych ról Dorota Segda oraz reżyser i dyrektor Narodowego Starego Teatru Waldemar Raźniak. Spektakl ten bierze udział w 10. konkursie na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej, Klasyka Żywa.